Działacze pro-life zwrócili się do prokuratury, aby sprawdziła, na jakiej podstawie w szpitalach dokonywano tzw. aborcji po 22 października, a więc po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodną z ustawą zasadniczą uznał tzw. przesłankę eugeniczną.
Dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej zadali w tej sprawie pytania w kilku prokuraturach okręgowych. Po zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa od organizacji broniącej życia, m.in. białostocka prokuratura, zaczęła w trybie pilnym sprawdzać prawidłowość decyzji o tak zwanej aborcji.
A w celu postępowania przygotowawczego szpital, jak podają dziennikarze, miał przekazać śledczym m.in. dokumentację pacjentek z informacją, jaki był powód zabicia dziecka.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z chwilą wydania uchyla domniemanie konstytucyjności przepisu ustawy. To jednak może być zbyt mało, by mówić o odpowiedzialności karnej za tak zwaną aborcję eugeniczną przed publikacją ustawy, wskazał prezes Instytutu Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski.
Dlatego też wszyscy tak bardzo czekaliśmy na publikację ustawy. To nastąpiło z końcem stycznia 2021 roku. Jednocześnie z badań przeprowadzonych i analiz przez Instytut Ordo Iuris, z analiz, których przestudiowaliśmy bardzo dokładnie sprawozdania szpitali ostatnich kilku lat, wynika, że przesłanka eugeniczna była w sposób rażący nadużywana. W bardzo wielu sytuacjach nie rejestrowano dokładnie przyczyn, dla których zostało dziecko zabite aborcyjnie i zostało zakwalifikowane właśnie do przesłanki eugenicznej. Stąd też tego typu interwencja prokuratury może mieć to znaczenie, że zostaną wykryte przypadki, w których dokonywano aborcji poza obowiązującą przesłanką eugeniczną, próbując ją po prostu zakamuflować te przypadki w ramach obowiązującej przesłanki eugenicznej.
Według gazety kontrowersyjne jest to, że publikacja wyroku i uzasadnienia nastąpiła dopiero 27 stycznia, a dane o przyczynach tzw. aborcji zbierane są od 23 października ubiegłego roku.
Obrońcy życia podkreślają, że październikowe ogłoszenie wyroku oznacza, że od tego momentu proceder aborcji z powodu choroby dziecka stał się nielegalny.
Platforma Obywatelska ma dziś zaprezentować raport na temat polityki gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości. Dokument powstał pod egidą think tanku PO Instytutu Obywatelskiego i jest podsumowaniem przyjętego przez 4 lata przez rząd Beaty Szydło, tak zwanego planu Morawieckiego.
Raport ma być diagnozą i punktem wyjścia do przygotowania planu odbudowy gospodarki po pandemii i po 5 latach rządów PiS-u, wskazują politycy Koalicji Obywatelskiej.
Według poseł Izabeli Leszczyny dokument jest miażdżący dla rządów Zjednoczonej Prawicy. Mogliśmy rozwijać się szybciej, inwestować więcej, zaznacza.
Ekonomista Henryk Wnorowski wskazuje, że krytyczne oceny polityków PO dotyczące polityki gospodarczej PiS-u są niewiarygodne.
Każdy z nas, kto pamięta przynajmniej te kilka lat do tyłu, kiedy Platforma rządząc powinna była uporać się z kryzysem, na dobrą sprawę robiła bardzo niewiele, a jeśli ktoś powie, że nie robiła nic, to też specjalnie nie minie się z prawdą. Natomiast teraz w sytuacji znacznie mocniejszego kryzysu największego od 100 lat, a może i w ogóle, mamy sytuację, kiedy polski rząd radzi sobie dobrze i to potwierdzają nie tylko eksperci rządowi czy politycy partii rządzącej, ale instytucje międzynarodowe i obiektywne wskaźniki gospodarcze.
W kolejnych tygodniach Platforma Obywatelska ma prezentować kolejne fragmenty swego programu naprawczego dotyczącego m.in. energetyki, zdrowia oraz oferty dla przedsiębiorców.
Województwo mazowieckie to kolejny region, w którym resort funduszy i polityki regionalnej organizuje spotkanie online w ramach konsultacji projektu umowy partnerstwa.
A w nowej perspektywie finansowej Mazowsze otrzyma 1 670 000 000 euro na program regionalny.
Umowa partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co zostaną zainwestowane fundusze europejskie na lata 2021-2027. W puli środków programów regionalnych jest dodatkowo do podziału 7,1 miliarda euro między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe projekty zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych mogą liczyć na dodatkowe fundusze. Negocjacje kontraktu programowego rozpoczną się w najbliższym czasie. Nowa perspektywa finansowa to nowe szanse. zaznacza wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Do regionu będą również trafiać środki w ramach Krajowego Funduszu Odbudowy i programów zarządzanych centralnie, czyli programów krajowych. Przede wszystkim chcemy wspierać tymi środkami te potrzeby, które wynikają z wystąpienia pandemii COVID-19, czyli chcemy wspierać przedsiębiorczość, innowacje, chcemy poprawiać cyfryzację, inwestować w infrastrukturę, inwestować w ochronę środowiska, w energetykę. Nie zapominamy również o edukacji, o sprawach społecznych, czy tak istotnej ochronie zdrowia.
Ponadto województwo mazowieckie będzie jednym z 6 województw, które otrzymają wsparcie z programu dla Polski Wschodniej. Łącznie do rozdysponowania w programie będzie 2,5 miliarda euro. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Siedemdziesiąt lat temu w warszawskim więzieniu na Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na majorze Zygmuncie Szendzielarzu Łupaszce.
Legendarny dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a następnie oddziałów partyzanckich Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej został w 1948 roku aresztowany przez UB i skazany na karę śmierci.
Szczątki Łupaszki zidentyfikowano w 2013 roku w wyniku ekshumacji przeprowadzonej przez IPN. Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika został pochowany z wojskowym ceremoniałem na wojskowych powązkach.
A w tym momencie przy grobie Łupaszki powinno się rozpoczynać uroczyste składanie wieńca przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.
A teraz prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie całkowite, jedynie na krańcach północno-zachodnich duże z większymi przejaśnieniami. Śnieg w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia. Na południu Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach południowych Lubelszczyzny okresami możliwy deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od minus 12 stopni na północnym wschodzie, około minus 7 stopni w centrum i na zachodzie, do 1 stopnia na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Wschod